Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich w naszym dzisiejszym niedzielnym i także świątecznym zebraniu. Temat, dobrze się składa, że temat będzie związany z naszym Panem, bo prawda, jesteśmy niedaleko pamiątki, no i świat chrześcijański dzisiaj obchodzi święto związane ze zmartwychwstaniem naszego Pana. Nawet dostałem rano SMS-a od pewnej siostry, że Jezus zmartwychwstał, czyli chciała przypomnieć o tym fakcie braciom. Jak na pewno wtajemniczeni wiedzą, będę kontynuował Izajasza 53 rozdział, ponieważ w tak zwanej pastorówce, to już nazwa jest wszystkim znana, czy ktoś tam bywa, czy nie bywa, to wie, kto to jest pastorówka. Rozpocząłem taką serię i tam się przyznałem, że to się zrobi minimum 3 wykłady, a może wejdzie i do 4, no ale na razie jest na 3 wykładach, że rozpocząłem tam analizę Izajasza 53 rozdziału pod ogólnym tytułem Jezus w Izajasza 53. Jak również pewnie pamiętamy, ci, którzy ten wykład słyszeli, że rozpoczynamy naszą analizę tego Izajasza, Jezusa w Izajasza 53, tak naprawdę od rozdziału 52, pod jego koniec. Tamtym razem poza wstępem, wprowadzeniem, rozłożyliśmy tak naprawdę tylko 13 werset tego rozdziału 52, który to mówił: oto sługa mój będzie postępował mądrze albo rozważnie, wywyższy się i będzie podniesiony i wzniesie się bardzo. I potem przeszliśmy do wersetu 14-15, które pamiętam, że pod koniec odczytałem. Odczytam także i teraz te dwa wersety, 14 i 15. Jeszcze mówię o końcówce rozdziału 52. Jak wielu zadziwiło się wobec niego, albo nim, tak zniekształcony nieludzko był jego wygląd i jego postać niepodobna do synów ludzkich, tak zdumieniem napełni wiele narodów. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i dowiedzą się tego, czego nie słyszeli. I tak naprawdę tych wersetów ja nie omówiłem, tylko powiedziałem, że one obydwa są w kontraście do siebie. Tak jak werset 14 rozpoczyna się od stwierdzenia, jak wielu zadziwiło się wobec niego albo nim, a potem 15, tak, zdumieniem napełni wiele narodów, prawda? Kontrast między tym, jak nasz Pan tutaj był na ziemi, a szczególnie odchodził z tejże ziemi, bo jak wiemy, nasz Pan odchodził w sposób nie wskazujący na to, żeby był jakimkolwiek wielkim królem, bo chociaż mówił, że jest Mesjaszem, Synem Boga i królem, to w okoliczności, w jakich zginął, całkowicie temu zaprzeczały, prawda? Bo zginął jak najgorszy z ludzi. Więc jest pewnego rodzaju kontrast. Dlatego ten werset 14 mówi, jak wielu zadziwiło się wobec niego, po czym, tak jakby można powiedzieć, w nawiasie wyjaśnia powód zdziwienia naszym Panem. Tak zniekształcony nieludzko był jego wygląd i jego postać niepodobna do synów ludzkich. I to stwierdzenie o tym zniekształceniu tego wyglądu i jego postaci niepodobnej do synów ludzkich nawiązuje do fizycznego postrzegania naszego Pana w ostatnich godzinach jego życia. Każdy, kto czytał Ewangelię, wie, co się działo. Jeśli ktoś oglądał film, tak, Pasja Gibsona, to może tam nawet, nie wiem, aż nawet przesady, niektórzy mówią, te sceny torturowania i męczenia naszego Pana są pokazane, a nawet jeżeli są, no to możemy sobie wyobrazić połowę tych scen, prawda? No ale z pewnością, skoro nasz Pan po tym, wiemy, że żołnierze rzymscy jak biczowali, to nie biczowali delikatnie, prawda? Że to normalnego, zdrowego człowieka, który nie leczył innych przez 3,5 roku wcześniej, można biczami do śmierci doprowadzić. Więc na pewno nasz Pan był strasznie umęczony tą samą torturami, jakie wobec niego żołnierze czynili. Żeby, że tak powiem, wniknąć to jeszcze bardziej, proponuję, żebyśmy się odwołali do proroczego, nie ewangelicznego zapisu, który mówi o faktach, które miały miejsce, tylko do psalmu 22, który proroczo zapowiada. Prorocze zapowiedzi wydarzeń są z pewnego punktu widzenia lepsze niż opis historyczny. Dlaczego? Bo proroczy zapis jest z punktu widzenia Boga, tak jak Bóg to widział, że to będzie. Mało tego, proroczy zapis potrafi przedstawić odczucia osoby, która te tortury przechodziła. Czyli nasz Pan w opisie ewangelicznym jest opisany tak, jak go widzieli inni ludzie. No, ewangeliści, jak zapisali. A w psalmie 22 mamy o jego męczarni, jego tortury opisane z jego własnego punktu widzenia. Bo Bóg wiedział, jak nasz Pan będzie to odczuwał. I tak jak gdyby można powiedzieć, Pan sam to opisuje. Więc jest tu różnica, prawda? Tu mamy opis zewnętrznego obserwatora w Ewangeliach, a tu mamy opis jak gdyby samego Pana. Więc psalm 22 od 7 do 9, ja tam długo dużo nie będę czytał, prawda, tylko te 3 wersety. Ale ja jestem robakiem, to nasz Pan mówi o sobie, widząc, no, w jakich znalazł się warunkach. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem. hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje. Niech go wybawi, skoro go miłuje. Czyli tutaj widzimy wyraźnie, to nie jest opis całego życia naszego Pana, to jest opis jego końcowych godzin, prawda? Kiedy został aresztowany i wiadomo, był prowadzony od Kanasza do Kajfasza, no i przy wzgardzie tłumu i tak dalej, drwinach i biczowaniach i wyśmiewaniach. Więc w takiej atmosferze odchodził. I skoro w takiej atmosferze odchodził, no to ktoś by mógł pomyśleć, że to jakiś będzie kiedyś wielki król z takiego człowieka, który właśnie tak umiera i tak jest traktowany przez, no kogo chce. No bo każdy, kto chciał mógł przyjść i zadać mu buli, albo jak nie mógł podejść, to mógł chociaż wyzwiskami za nim rzucać i w ten sposób wyładować swój gniew. I tak jak wielu się zdziwiło wobec niego albo nim, właśnie, widząc, w jaki sposób odchodzi ten człowiek, który niby mienił się być królem, tak, dla ogromnego kontrastu, werset 15 mówi, zdumieniem napełni wiele narodów. Zdumieniem napełni wiele narodów. Jaki ogromny kontrast między 14 a 15 wersetem. Czyli między czym ten kontrast jest? Między sposobem postrzegania naszego Pana przez ludzi w dniu jego śmierci, nie umierał jako syn Boga, nie umierał jako ktoś wielki, nie jako Mesjasz, nie jako król jakikolwiek, tylko jak najgorszy wyrzutek społeczny. I tak go tak był postrzegany, po drugiej stronie tego kontrastu jest rezultat tej pogardliwej w oczach ludzi śmierci naszego Pana. Bo chociaż umierał w warunkach pogardy przez wszystkich, to okazuje się, że ta śmierć ludzkości przyniesie przeogromne błogosławieństwa pod Nowym Przymierzem. Odwołajmy się tutaj do Ezechiela 36 rozdziału. Ezechiel 36:25. Ezechiel 35:25. Zobaczmy kontrast między tym, jak nasz Pan umierał, a tym, co się stanie w Jego Królestwie. Ezechiel 36:25. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. Pokropię was czystą wodą prawdy, będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, tych adamowych, które do nich przygnęły, tych od przymierza zakonu, które przygnęły do Żydów. Żydzi mieli, jak wiemy, dodatkowe potępienie. Przymierze zakonu dodatkowo potępiało Żydów. Też o tym dzisiaj powiemy. Dlatego też nasz Pan musiał umrzeć na krzyżu, żeby także objąć to potępienie dodatkowe, które dotknęło Żydów. I od wszystkich waszych bałwanów. Bałwan to tak jakiś bożek, prawda, który w życiu sobie robimy. Każdy z nas ma takiego bałwana. Nie sądźmy, że bałwany to tylko te w pogańskich bożkach, w świątyniach tam przychodzą i się im kłaniają. No też są bałwany, oczywiście. Ale bałwanem może być cokolwiek, co dla nas jest bardzo drogie. Chociażby nasze własne ja, a może nasz wygląd, a może chwała nasza, którą chcemy, żeby mieli ludzie o nas, żebyśmy mieli u ludzi, albo nasze hobby może mamy jakieś, no cokolwiek by to nie było, a może nasza jakaś wada, której w żadnym wypadku nie chcemy się pozbyć, bo jest nasza i przez to, że jest nasza, to nam jest droga, to bałwan, to bardziej cenisz go niż Boga. Bóg chciałby, żeby się tej wady pozbył, a ty ją bronisz z wszelkim kosztem. Masz bałwana takiego, bożka. Także wszystko może stać takim bożkiem i bałwanem. Ale wracamy do tych dwóch wersetów. Potem to w ramach tego zdumienia, gdy ludzie zobaczą, co nasz Pan będzie robił jako król w wieku tysiąclecia, to królowie aż zamkną przed nim swoje usta, tak mówi dalej ten werset. Królowie zamkną swoje usta. Tymi królami będą wszyscy ludzie przywróceni na stanowisko władców ziemi i obdarzeni wiecznym życiem. W jakim sensie zamkną usta? Zaniemówią z podziwu. Bo zamknięcie ust, takie zaniemówienie, to oznaka podziwu. Aż mnie zatkało. No czasami może człowieka zatkać jakaś niegodziwość straszna, że aż nie brak mi słów, ale czasami, może nawet chyba częściej, prawda, człowiek zaniemówił z zachwytu, prawda? Coś takiego pięknego, że no nie potrafi tego wyrazić, prawda, no bo słów mu brakuje. Zobaczmy do Joba 20:29. Cofamy się do tyłu, idziemy przed księgę psalmów, do Joba 29, a wersetu 9 i 10. Joba 29:9-10. Chodzi mi o to zaniemówienie, żeby pokazać, czego jest oznaką w Biblii. Dostojnicy przerywali swoje mowy i przykładali dłoń do ust swoich. Głos przywódców milkł, a ich język przylnął im do podniebienia. W ten sposób jest pokazana podziw, uznanie dla mądrości Joba przez tych, którzy się z nim spotykali. Że dostojnicy przerywali swoje mowy i przykładali dłoń do swoich ust. Prawda? Czyli takie, aż zaniemówili z powodu mądrości, a głos przywódców milk, a język przylgnął im do podniebienia. Tylko dodam, że Job jest, jest typem na brata Johnsona, prawda, który podawał prawdy niesamowicie głębokie. My dzisiaj tyle lat po tych prawdach czasami próbujemy zgłębiać te rzeczy. Czasami widzimy, że brat Johnson podał coś, co się nie sprawdziło i widzimy, że to jest, no był błąd z jego strony, ale też są rzeczy, o których nie można powiedzieć, że się nie sprawdziły, ale czasami trudno nam ogarnąć, doścignąć jego myśl. Tak bardzo można powiedzieć, wyprzedził czasy, w których żył i podał nam prawdy, gdzie dzisiaj jeszcze nam to trudno wszystko czasami ogarnąć. Dlaczego mają się zdziwić ci królowie, że aż za nim mówią, jak zobaczą tego, który odchodził w takich niepozornych warunkach pogardy, odrzucenia, a potem zobaczą go jako króla, który będzie robił właśnie te wspaniałe rzeczy w królestwie. Ten werset odpowiada, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i dowiedzą się tego, czego nie słyszeli. A czego nie słyszeli? Czego im nie opowiadano, a potem zobaczą wieku tysiąclecia? Prawdę. Prawdę, której dzisiaj większość nie zna i dla których dzisiaj prawda, Boża prawda, którą opowiadamy, jest czasami dziwniejsza niż fikcja. Bardziej w bajkę uwierzą, gdybyśmy wymyślili. No na przykład, że tutaj w Dobrowie, na obrzeżach lasu wylądowało UFO, jedźcie, oglądajcie. Sądzę, żeby więcej ludzi uwierzyło, że tam UFO wylądowało i można oglądać, niż że będzie zmartwychwstanie powszechne dla wszystkich i powrót do doskonałości i wieczne życie, które nie będzie miało końca. Myślę, że na UFO by bardziej zareagowali jako bardziej prawdopodobne. No. Tak mi się wydaje. Zobaczą to, czego im nie opowiadano i dowiedzą się to, czego nie słyszeli. No a zobaczmy, czego się dowie przeciętny człowiek w tymże świecie. W 2/3 ludzkości są to poganie, to w ogóle nawet nie mają zielonego pojęcia o naukach chrześcijańskich, biblijnych, 2/3 ludzkości, większość. A ta 1/3, która jest chrześcijańska, no to w jakim stopniu ona zna cokolwiek z boskiego planu i z tego, co on zamierza robić. No nie wiem, czy 1% chrześcijaństwa to zna, no bo ruchy badackie, no to nie wiem, czy stanowią 1% chrześcijaństwa, chyba nie. Więc można powiedzieć, to prawie nikt. To się prawie nie liczy. W skali tych milionów, miliardów, to ci, którzy wiedzą cokolwiek na ten temat, to chyba się, to jak kropla w morzu, prawda? Czyli jak kropla w morzu się nie liczy. No nikt nie zauważy kropli, gdyby z morza ktoś ukradł. Zginęła mi jedna kropla, mówi właściciel Morza Bałtyckiego. Była wczoraj, dzisiaj patrzę, nie ma. Więc wypunktujmy, czego oni się dowiedzą, czego nie wiedzą dzisiaj. Punkt pierwszy. Dowiedzą się o stworzeniu i upadku człowieka. Ilu ludzi na świecie dzisiaj wie, że Bóg nas stworzył? Wie i wierzy w to naprawdę. A nie tak, tylko, a tam takie bajki, tam coś, a tam raj taki był, taki, są takie podania, legendy o raju. Ale to, raczej, raczej mi się wydaje, że wie nawet większość chrześcijan w naszym kraju, bardziej podejrzewa jednak takie ewolucyjne pojawienie się człowieka. No nie wiem, tutaj nie prowadziłem badań. Potem o upadku człowieka, też to tam, jabłko, tego, co to, tak to wszystko śmieszne, wszystko jakieś takie niepoważne. Jabłko zjadł i za to zginął, umarł, no to takie chyba takie legendy tam. Potem kolejna prawda, uniżenie się Logosa do stanu człowieka i oddanie życia za ludzi. Jakoś nie wiem, ludzie jakoś to w ogóle, dzisiaj nawet chrześcijanom trudno z tym czymś przekazać te informacje. Jakoś ludzie, nie wiem, brzydzą się nauką, że ktoś za nich umarł. Ja lub mają taką poczucie godności własnej, uważają się za nie wiadomo kogo i jakoś nieprzyjemna jest im myśl, że ktoś za nich umiera. Prawdopodobnie uważają, że za mnie nie musi nikt umierać. Ja jestem porządny człowiek, czy jestem bogaty, czy mam wykształcenie, czy mam mądrość jakąkolwiek, no i ja to, no ja coś tam prezentuję. No ktoś musi umierać, mi odkopywać, przecież ja potrafię, wiem jak postępować i ja tu, że tak powiem, nie potrzebuję żadnego umierania za mnie, prawda? No nie, może to są się bierze, ale generalnie nie jest to akceptowalne wbrew pozorom fakt, że Jezus umarł za człowieka i żeby sobie zdać z tego sprawę i poczuć wdzięczność z tego powodu wobec tego, który za nas umarł. Albo kolejna rzecz, o której się dowiedzą. O ofercie Boga, by to ze zwykłych ludzi wybrać jednostki do klas w duchowej naturze, w tym w boskiej naturze, do której to natury duchowej, a nawet boskiej, Bóg nie zaprosił żadnych aniołów, tylko ludzi. Czyli poziom niższy, mało tego, ci ludzie, gdy Bóg ich zapraszał do tej boskiej natury, byli upadli i grzeszni. Myśmy się, no jakie to, co to za dziwne metody? To z aniołów by się bardziej, dobrych aniołów by się nadawali kandydaci do boskiej natury, a to z natury ziemskiej, która w ogóle nie jest podobna do anielskiej, do duchowej. No i jeszcze byli w tym czasie wszyscy upadli grzeszni i on takie wybrał taką boską klasę najwyższą z takiego niskiego, no to, że tak powiem, dziwne. Kolejna rzecz, moc Ewangelii. Moc Ewangelii, która, jeśli będzie przyjęta do szczerego serca, jest w stanie tak diametralnie odmienić życie człowieka, że potrafi rozwinąć charakter upadłego, grzesznego człowieka do charakteru boskiej istoty. Pamiętajmy, że być w boskiej istocie, to nie tylko dostać boskie ciało. To przychodzi na końcu i to Bóg daje sam od siebie. Ale rozwij najpierw charakter, który się nadaje do tego boskiego ciała. I żeby sobie uświadomić, jakie to jest trudne, jakie to nie jest łatwe, to sobie zadajmy kolejne pytanie. Jak łatwo nam rozwinąć charakter, który nadaje się do życia ludzkiego, doskonałego? Czy ktoś z nas ma dzisiaj charakter, który nadaje się do doskonałego ludzkiego życia? Ludzkiego? Nie mamy. Mamy braki, żeby nas charakter pasował do ludzkiego życia w doskonałości. A tu mówi, a się rozwin do poziomu boskiej natury. No to jest rozwinąć charakter do takich wyżyn. To pewnie spłodzenie z ducha jest tutaj kluczem, prawda? Bez spłodzenia z ducha to się nie uda nikomu. No ale na pewno nie wierzymy, że to było nawet łatwe przy spłodzeniu z ducha. Najlepszym dowodem jest ogromna liczba tych, którzy upadli, nazywamy ją wielką kompanią. Nikt nie wie, ile ona jest, ale jak Maluszczyk Słatko ma 144 tysiące, to ich jest może 100 razy więcej, może 500 razy więcej, może 1000 razy więcej, nie wiemy. Wielka kompania, Maluszczyk Słatko. Jakiś ogromny kontrast, a jeszcze do tego dochodzi klasa wtórnej śmierci. To nawet nie wiemy, jakie to mogą być liczby. Tych, którzy całkowicie przegrali. Kolejna rzecz, o której się dowiedzą, no przeżyją ją sami, Turesy. Na razie gdyby się tego dowiadują, ale kiedyś to przeżyją. Zmartwychwstanie z grobu. Dzisiaj to, że Bóg z ludzi, tych, którzy tutaj chowamy do grobu, wzbudzi i będą oni żyli, to dla większości chrześcijan, już nie mówię o paganach, to jest bajka. Ludzie praktycznie to wcale nie wierzą. To dla nich całkowicie nierealne. No bo widzą ludzie, idą do grobu, widzą czasami zwłoki z telewizji, że potem z tego człowieka niewiele zostaje. No i on tak może żyć tak samo, taki sam jak tako w ciele, takim jak tutaj kiedyś żył, jak go znaliśmy, on się z domu pojawi, przyjdzie, dzień dobry powie, będzie z nami rozmawiał. Jeszcze będziemy mówili o wspólnych rzeczach, które znamy z tego życia. No tak będzie. Tak pisze Biblia. Czy ktoś z nas to widział, żeby to się stało na naszych oczach gdzieś? No tego nie widzieliśmy. Ale wiemy, że tak będzie i wierzymy, że tak będzie. Na jakiej zasadzie wiemy? No bo tak to pisze w Biblii. Trzeba mieć całkowite, pełne zaufanie. Tak jak Piotrowi nie było problemu, Piotr nie miał problemu, żeby uwierzyć, że nasz Pan zmartwychwstał, gdy mu kobiety mówiły, prawda? A no, wierzysz, że tak się stało? Że tam one widziały naprawdę tego Jezusa? Zanim dotarło do uczniów ta wiadomość? To powiedział tak. A skąd wiesz? Bo on tak powiedział. On tak powiedział, że zmartwychwstanie, no wobec tego sprawa zamknięta. Powiedział i nie ma, wierzeniem nie było problemu. Czy też w końcu o ofercie życia w doskonałych warunkach. Życie w doskonałych warunkach, bez bólu, bez chorób, bez umierania. Bez tego wszystkiego, co nam dzisiaj towarzyszy. I to życie w jakiś sposób zatruwa. I to mało tego, to życie bez tego bólu, bez chorób, bez umierania nie będzie miało końca. Rzecz cały czas niepojęta, prawda? Jak to będzie kiedyś, że życie nie będzie miało końca? Można się dziwić, jaki będzie sens życia, jak nie będzie końca. No to co będziemy robić zawsze? I zawsze będę się cieszył dzisiaj, bo jest bardzo fajnie. Ale to będzie tak każdego dnia i te dni nigdy nie dobiegną końca. No to tak człowiek naprawdę chyba przestanie się śpieszyć, nie? Myślę, że nie będziemy wtedy już śpieszyli. Bo jak nie zdążymy, to mamy wieczność całą na to, żeby tę sprawę załatwić. Dzisiaj może ta presja jednak jeszcze, że chciałby zrobić, bo jak nie zdąży, no to może coś straci, albo właśnie jutro nie wiadomo, co będzie jutro. Porównajmy ten kontrast w patrzeniu na Jezusa z Izajaszem 49,7. Czyli też Izajasz, ale nie tam, gdzie my jesteśmy, tylko 49,7. Tak mówi Pan, odkupiciel Izraela, Jego Święty, do tego, który jest zgadzony przez ludzi. Zauważmy, jak Bóg mówi do tego, który jest zgadzony przez ludzi, czyli do Jezusa. Więc jeszcze raz zacznę. Tak mówi Pan, odkupiciel Izraela, Jego Święty, do tego, który jest zgadzony przez ludzi, którym brzydzi się, tak, którym brzydzi się naród, do sługi władców, gdy królowie to zobaczą, zobaczmy, jak to samo sformułowanie, gdy królowie to zobaczą, poprzez restytucję, jak będą zmartwychwstawać, powstaną książęta, oddadzą pokłon przez wzgląd na Pana, który jest wierny, świętego Izraelskiego, który Cię wybrał. Czyli Bóg zapowiada Jezusowi, że ten, który teraz jest zgardzony przez ludzi, którym się brzydzi naród, do sługi władców. Dlaczego do sługi władców? No bo nasz Pan tutaj na ziemi, w swoim kościołem, był podany władzom świeckim i zalecał poddanie władzom świeckim. To jest jedyny wyjątek, to sprawa sumienia. Nie możemy być podani nikomu, nawet władzy świeckiej, jeśli chodzi o nasze sumienie. Gdyby władza świecka wchodziła na nasze sumienie i kazała nam zaniechać wiarę w naszego Boga, zmienić tą wiarę w naszego Boga, tak jakby jej pasowało władzy, nie mamy się na to zgodzić. Raczej należy umrzeć, niż to zrobić. Natomiast w każdym innym przypadku, kwestie nie dotyczące naszego sumienia, władza świecka jest nadrzędną i wszystkie jej że tak powiem, polecenia powinny być spełniane. To, co powyżej powiedzieliśmy w tych trzech wersetach, bo właśnie kończymy te trzy wersety, jest to krótkie streszczenie historii ofiary naszego Pana i jej rezultatów dla ludzkości. Za chwilę od rozdziału 53 z pierwszym wersetem przejdziemy do więcej szczegółów, a jednocześnie w czasie przeniesiemy się do drugiej fazy ucisku Jakuba. Dlaczego mówię, że przejdziemy z początkiem pierwszego wersetu rozdziału 53 do drugiej fazy ucisku Jakuba? Bo tam Izrael cielesny mówi o swoim błędzie w postaci odrzucenia Jezusa. No a Izrael cielesny nie mówi tego, do tej pory tego nie powiedział, nie mówi tego jeszcze dzisiaj. Dopiero w drugiej fazie ucisku Jakuba, kiedy oni zrozumieją ten swój potworny błąd, że nie przyjęli w pierwszym adwencie naszego Pana, nie zobaczyli w nim tego, kim on był, to wtedy będą płakać z tego powodu. Będą ubolewać, będą sobie wszystkie rzeczy przypominać, jak myśmy go widzieli, jak myśmy go potraktowali, a on umierał za nas. Dlatego mówimy, że to nas przenosi w czasie, bo dopiero wtedy, jak wiemy, Izrael cielesny dojdzie do takiego stanu wiedzy, takiego stanu świadomości. Jest to zapowiedziane u Zachariasza. Zajrzymy do Zachariasza, bo właśnie to, co Zachariasz w 12 rozdziale zapowiada, to właśnie za chwilę będziemy analizowali. Zachariasz 12, od 9 do 11. Zachariasz 12, 9 do 11. W owym dniu, i ten owy dzień wybiega do drugiej fazy ucisku Jakuba, w owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie w Jerozolimie wielki płacz, jak płacz w Hadam Rimon na równinie Megiddo. I to tyle. Czyli mamy tutaj, że jest wyraźny opis, że nawrócenie się cielesnego Izraela do Boga, zrozumienie, zobaczenie uszami zrozumienia, prawda, tego, którego przebodli, jest związane wtedy, kiedy wszystkie narody wyruszą przeciwko Jerozolimowi, a to się stanie w drugiej fazie ucisku Jakuba, ale na dom Dawida spłynie duch łaski i błagania, czyli Bóg opatrznościowo doprowadzi ich do stanu, w którym zrozumieją i będą błagać Boga o przebaczenie i ubolewać nad swoim wielkim błędem. I teraz tak jesteśmy teraz przygotowani do wejścia naprawdę w rozdział 53 i werset pierwszy. A werset pierwszy tego Izajasza 53 mówi tak. Kto uwierzył, albo kto uwierzyłby, bo to kto uwierzył, kto uwierzyłby, wieści naszej, albo temu, co słyszeliśmy, a ramię Jehowy komu zostało objawione? Kto uwierzyłby wieści naszej, albo kto uwierzyłby temu, co słyszeliśmy? Czyli tutaj Izrael cielesny zadaje pytanie, kto uwierzyłby tym faktom, prawda, wtedy w pierwszym adwencie? Gdy pozna prawdę o Jezusie, przyjmie go jako swego Zbawiciela, zada pytania, kto uwierzyłby temu, co słyszeliśmy, wieści naszej, że już w pierwszym adwencie nasz Pan był tym, który został przysłany przez Boga dla naszego zbawienia. Izrael dowie się wtedy więcej niż cała reszta ludzkości. Wszyscy poznają prawdę o naszym Panu jako o kupie za Adama. Cały świat ludzkości się o tym dowie. Ale Izrael dowie się o naszym Panu czegoś więcej. Czego? Że Jezus dodatkowo wykupił ich spod potępienia zakonu. Czegoś więcej niż tylko każdego innego człowieka. Żydzi ten zakon gwałcili. Sprowadzili na siebie kary przewidziane przez tenże zakon. A on, ten zakon nasz Pan wypełnił i umierając później według kary najgorszej, jaką zakon przewidywał dla najgorszego grzesznika, czyli na krzyżu, na drzewie, w ten sposób odkupił grzechy najgorszego Żyda, dodatkowo, które on popełnił wobec zakonu. Każdy Żyd został odkupiony razem z całą rodziną ludzką od tego, co w Adamie na niego dotknęło. Dodatkowo każdy Żyd został jeszcze odkupiony od tego, co zakon na nich sprowadził, za to, że go nie przestrzegali, bo się zobowiązali, że będą przestrzegać. Pamiętamy, gdy Mojżesz im opowiedział słowa od Pana, to co powiedzieli gremialnie cały naród, wszystko co powiedział Pan, przyjmujemy i posłuszni będziemy. No zobowiązali to, bo przymierze, nazwam to przymierze zakonu, zawali z Bogiem przymierze. A jak się zawiera z kimś przymierze, to jest umowa, prawda, wiążąca. A jak się jej nie wypełni, to są konsekwencje. Zobaczmy odnośnie tego właśnie, tego co zakon przewidywał. Do piątej Mojżeszowej zajrzyjmy. Piąta Mojżeszowa, 27 rozdział. Świąta Mojżeszowa 27, a werset 26, który co zakon przewidywał jako na karę dla tych, którzy temu zakonowi, wobec tego zakonu grzeszyli. Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je wypełnić. A cały lud powie amen. Między innymi, prawda, jest tutaj powiedziane, że przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, żeby je wypełnić, a cały lud powie amen i powiedzieli amen, nie, tak się stanie. Czyli, że jest przeklęty. Jeremiasz 11:3. Jeremiasz 11:3. I powiedz im, tak mówi Pan Bóg Izraela, przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza. Wyraźne przekleństwo za niesłuchanie, niepodporządkowanie się zakonowi. Gdyby Żydzi nie mieli dodatkowego przekleństwa na sobie za przestępstwa, które oni popełnili jako naród wobec zakonu, którego największą karą, tak, przewidziano było śmierć na drzewie, nasz Pan nie musiałby umierać na krzyżu. Każda inna forma śmierci naszego Pana byłaby pełnym, zadowalającym okupem jako okup za ludzkość. Ale Żydzi, albo przynajmniej niektórzy Żydzi, nie wiem, czy wszyscy Żydzi się pod zakonem bardzo, ale podejrzewam, że wszyscy ten zakon gwałcili, więc podejrzewam, że i wszyscy Żydzi. Bo zakon przewidywał śmierć za bardzo wiele rzeczy, które dzisiaj nie są karane śmiercią, chociażby złorzeczenie matce i ojcu. Już było śmierć dla takiego, kto by się na to sobie pozwolił. Więc zobaczmy do 5 Mojżeszowej, 21 rozdziału. 5 Mojżeszowa, 21 rozdział, a werset 23 odnośnie tych kar, jakie zakon przewidywał. 5 Mojżeszowa 21-23. Zacznijmy od 22, widzę. A jeśli ktoś popełni grzech, pociągający za sobą wyrok śmierci i poniesie śmierć i ty powiesisz go na drzewie, to nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, który wisi, jest przeklęty przez Boga. Czyli jeżeli ktoś popełnił grzech zasługujący na śmierć pod zakonem, to jego zwłoki miały być zdjęte przed, tak, tego samego dnia, ponieważ ten, który wisi na drzewie, jest przeklęty i miał nie wisieć na drzewie dłużej niż ten dzień, w którym został ukrzyżowany. Nie kalaj więc ziemi, którą Pan Bóg Twój daje Ci w dzieliczne posiadanie. Galatów 3:13. Mamy także aluzję do tego w Nowym Testamencie. Galatów 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, mówi Paweł do innych Żydów, do swoich współbraci z tego samego narodu. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Widzimy, co to pisze? Chrystus wykupił nas i ma na myśli z Żydów, nas, tych wierzących w Chrystusa, którzy pochodzimy z Żydów, no bo nie miał na myśli każdego poganina. Od przekleństwa zakonu, bo zakon nie przeklął tych, którzy pod nim nie byli. Stawszy się za nas przekleństwem, tak? Bo zastąpił w karze największego przestępcę wobec zakonu wśród Żydów i potem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. A przed chwilą czytaliśmy, że jeżeli ktoś popełni grzech godny śmierci, no to takie zwłoki jego miały być zdjęte, żeby ten, który jest przeklęty, nie wisiał za długo na tym drzewie, żeby był usunięty tego samego dnia. Czy to była najgorsza? No, kara śmierci była najgorsza z możliwych. I jeszcze zobaczmy do Psalmu 130 w tej materii. Psalm 130, 7 i 8. Psalm 130, 7, 8. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win jego. To tak bardziej poetycko, prawda? Nie, ale teraz rozumiemy podbudowanie tym, co powiedziałem wcześniej. On sam odkupi Izraela, naród tylko jest wymieniony, od wszystkich win jego. Czyli nie tylko od win, które mają na sobie jako potomkowie Adama i grzeszą adamowymi grzechami, tak jak każdy inny z nas, ale jeszcze dodatkowo od wszystkich win Izraela, a ich wszystkie winy to także te wobec przymierza zakonu. I Bóg przewidział, że odkupi, wybawi, wyprowadzi ich także i z tego. I potem jeszcze mamy jedno stwierdzenie w tym wersecie, którego jeszcze nie wyjaśniliśmy, w tym pierwszym wersecie z rozdziału 53. A ramię Jehowy komu zostało objawione? Ramię Jehowy. Co to jest ramię Jehowy? Ramię Jehowy to moc. Prawdopodobnie dlatego, że człowiek jak coś robi, to się ręką najczęściej posługuje. No mamy coś zrobić, no to każda rzecz, prawda? Czasami można nogą coś kopnąć, ale raczej noga nie jest dobrym narzędziem do wykonywania czynności. Cokolwiek byśmy nie robili, od drwala poprzez, nie wiem, gotowanie w kuchni, pieczenie, no to ręce, cały czas pracują nasze ręce. Jak one są sprawne, no to mamy moc, zdolność wykonywać czynności nam powierzone. O, nawet kierowca też, jak prawda, jak nie ma rąk, to tam próbują im mu coś jakieś tam dawać, mój joysticki do ust podłączać, że tam kieruje, no ale to prawdopodobnie bałbym się jechać autobusem, gdyby kierowca nie miał rąk, a miał joystick podłączony do ust i by kierował w ten sposób, jednak, prawda? Więc dlatego ramię jest symbolem mocy. A teraz ta boska moc, bo Bóg nie pokazuje swojej mocy, swojej wszechmocy, o tak o, jako takiej, tylko zawsze używa pewne narzędzia, poprzez które jego moc jest wykonywana. Bo z tego, jak wiemy, ta moc jest zawsze wykonywana przez naszego Pana. On jest jak gdyby ramieniem Jehowy, jest mocą Jehowy, bo Bóg przez niego robi. A nasz Pan znowu używa często innych, tak, ze swoich różnych klas ludobożego, bo właśnie u Boga, u Jezusa jest ta wspaniała cecha, że oni dzielą się przywilejami czynienia dobra. Bóg nie jest taki jak człowiek zazdrosny, ja zrobię to w rzecz, ja będę miał całą chwałę za to. Bóg mówi, zrobię to, co nie mogą zrobić inni. Ale jak ktoś inny może zrobić, niech zrobi, niech się cieszy. Nawet niech bierze za to chwałę, że on to zrobi, prawda? No niech ma radość, niech coś robi. A tamten drugi dostał, mówi, no to Jezus wziął od Boga, to jest jego ramieniem, Jezus robi to, co inni nie mogą. Ale jak może zrobić ktoś z jego ludu, mówi, to zrób ty to. A człowiek często zazdrosny jest o tego drugiego. Jak ktoś chciałby, żeby tak było, on tylko te najważniejsze rzeczy robił, bo już go zżera zazdrość, że to ktoś inny robi, ewentualnie jakąś chwałę z tego odniesie, uznanie, albo cokolwiek innego. Tak działa upadły człowiek. Bóg dokładnie odwrotnie. On się dzieli. Dzieli się tą radością i przekazuje innym. I to jest bardzo mądre postanowienie, prawda? Bóg, najwyższa istota, może wszystko. Wobec tego są pewne rzeczy, które nie zrobi nikt inny, tylko On musi to zrobić. Ale Jezus, bardzo potężna istota, chociaż nie wszechmocna tak jak Bóg, może zrobić też, no wobec tego pewne rzeczy robi Jezus, bo Bóg mu powierzył, wiedząc, że On teraz właściwie może bardzo, bardzo, bardzo wiele. Ale wciąż jednak Bóg pozostaje i w razie czego, gdyby Jezusowi zabrakło czegokolwiek, już nie mówię tylko o mocy w tym przypadku, gdyby mu zabrakło mądrości, jak coś pokierować, no to obok jest Bóg. Dlaczego wiemy, że w małym okresie, jest to pokazane pięknie w typie, prawda, gdy w małym okresie, gdy Jandałot Żydowski do tego morza się zbliżył, prawda, morze przed nimi, za nimi Egipcjanie, no i właściwie są w potrzasku. Nie można uciec do przodu i Mojżesz, który jest typem na naszego Pana, a obraz dotyczy małego okresu pod koniec wieku tysiąclecia, Mojżesz, czyli nasz Pan, nie wie co robić. I wtedy Bóg do niego mówi, no na co czekasz? Każ wchodzić narodowi w morze. To znaczy morze to właśnie to jest zagrożenie wtórą śmiercią. I nasz Pan w małym okresie, widząc jak cały rodzaj ludzki musi wejść w to symboliczne morze, czyli w zagrożenie wtórą śmiercią, nabiera, że tak powiem, nie wiem, potocznym językiem powiedzieliśmy, stracha nabrał, prawda? No jak to, bo zobaczmy poważną sprawę. Oto przed nami 40 lat małego okresu. Jezus tych ludzi wzbudził z grobu, pracował nad nimi setki lat, ćwiczył laską żelazną i nagradzał i karał, żeby ich ciągnąć do góry i wyciągnął, powyciągał wielu, ale są tacy, których nie wyciągnął. On teraz wie, że musi teraz poddać ich próbie, która ma wyłowić tych, którzy są niedoskonali, ale żadnego doskonałego przecież nie chce, żeby on upadł. I teraz przeprowadzać miliony, miliardy ludzkości przez takie próby, które wyłowią niedoskonałych, a przypuszczą doskonałych na drugą stronę. Ja się wcale nie dziwię, że nasz Pan stanął i tak odczuł taką trwogę, prawda? I Bóg mówi, na co czekasz? Każ narodowi wchodzić w morze. Czyli i na pewno, tu tylko napisany każ, ale nasz Pan dostanie instrukcje szczegółowe od Boga. W jaki sposób kontrolować procesy śmierci, żeby te morze stało po lewej i po prawej stronie, czyli zagrożenie, w którą śmiercią czyhało, że tak powiem. I tak, Izraelita idzie bezpieczny na drugą stronę do wieków przyszłych, a Egipcjanin, czyli kozły, no bo to mam pokazane owce i kozły, kozły też wchodzą w to zagrożenie, ale wody się zwalają na nich. Wtedy to jest pokazane tak pięknie, że tak powiem, jedni przeszli, byli już na drugiej stronie, drudzy weszli, wszyscy zginęli. Ale w antytypie to wiemy, to trzeba będzie takie wyłuskiwanie, to bo wszyscy będziemy szli jak gdyby razem w te procesy i trzeba będzie wyłuskiwać poszczególne osoby różnymi, no nie tak, że o, ten i tamten, na podstawie mojej wiedzy, tylko dać takie doświadczenia opatrznościowe, które będą zewnętrznie wykazywały, kto jest kto. Kto owcem, a kto kozłem. Coś z tego przez Pan widzimy, co się dzieje dzisiaj, choć nie wśród braci chociażby, prawda? Mamy różne doświadczenia w naszym ruchu chociażby, no i widzimy, co się dzieje, prawda? I jak to się bracia ustawiają w różnych miejscach, się ustawiamy. Bóg tego sprawia, mówi, ja sprawię tam takie zewnętrzne okoliczności, że będziecie musieli zająć jakieś stanowisko. A to będzie jednocześnie próba dla Was. I to, jakie zajmiecie, to no rzeczywiście, że to Bóg potrafi, ale stworzyć takie warunki, żeby to było uczciwe i sprawiedliwe, żeby nikogo nie skrzywdzić, Może myślę także, że nasz Pan będzie z żalem patrzył na tych, którzy będą upadali. Nie sądzę, że będzie mu lekko się pożegnać z połową ludzkości, na którą śmierć ją wysłać, przecież on umarł także za każdego z nich. Pracował nad nimi tak samo, jak nad całą resztą. I na pewno będzie mu przykro, że w przypadkach, tylu przypadkach nie pozwolili sobie, no bo oni nie pozwolą, nie pozwolili jemu, może tak, nie pozwolili jemu pomóc im. Nie pozwolili, żeby mógł im skutecznie pomóc, aby wyszli ze stanu, w którym nie musieliby być skazani na tą, w którą śmierć. Chyba coś jeszcze nie cytowałem, więc może zajrzyjmy do tego ramienia Jehowy, o którym mówimy, że nasz Pan, bo się rozgadałem o tym. Izajasz 52, czyli zajrzyjmy do Izajasza 52, a 10. Izajasz 52, 10. Pan obnażył swoje święte ramię, zauważmy, nazwane jest święte ramię, i nie chodzi o fizycznie święte ramię naszego Boga, tylko swoje święte ramię, czyli swoją moc w Mesjaszu. Bo moc naszego, moc Boga wykonywana przez Mesjasza, a Mesjasz święty, więc bardzo dobrze pasuje, że obnażył swoje ramię, czy obnażył, pokazał jego działanie. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. A jeszcze weźmiemy 40 rozdział, werset 10. 40, a werset 10. Oto wszechmocny Pan przychodzi w mocy. Jego ramię włada, oto nagroda Jego z Nim jest, a zapłata Jego przed Nim. To ramię to nasz Pan. Nagroda Jego jest z Nim, zapłata Jego jest przed Nim. Przychodzi do wykonywania tego, co Bóg zamierzył. Tyle komentarzy, jeśli chodzi o werset pierwszy. Możemy przejść śmiało do drugiego i prawdopodobnie na drugim dzisiaj zatrzymamy, bo widzę, że jest tutaj co omawiać. Odczytajmy sobie w dobrym przykładzie, dosłownym przykładzie, drugi werset rozdziału 53. Wyrósł przed nim jak latorośl albo jak młody pęd. Ktoś nie wie, co jest latorośl? To jest to młody pęd. Tak jak rośliny, prawda? I jak korzeń z ziemi suchej. Nie miał postawy ani dostojeństwa, abyśmy mieli na niego patrzeć, ani piękna, abyśmy znaleźli w nim upodobanie. Takie jest dosłowne tłumaczenie. Pewnie jak sam śledzicie różne przykłady biblijne, to tam niektóre słowa są inne, ale będą takie momenty, że będą słowa nie tylko lekko inne, będą zupełnie o czym innym będzie niż te przykłady, no bo takie są problemy z czasami z tłumaczeniami. Na razie nie jest źle, jeśli chodzi o różnicę. Ja i tak zawsze wolę mieć dosłowne tłumaczenie, bo już nieraz się przekonałem, że dosłowne tłumaczenie, nawet tylko lekko się różniące od tego, które my mamy, na przykład w warszawskiej Biblii czy gdańskiej, od razu rzuca inne światło. Wystarczy zmienić słowo i zawsze myśl widzi, której jeszcze się nie widział w tym wersecie, a którą na przykład Brad Johnson czy Brad Jolly podają, że tam jest. No, tak jest, myślę, tak naciąga. Mówi, że jest i każe mi to wierzyć, prawda? Ale się potem dokładne tłumaczenie zobaczy, no to ta myśl siedzi w tym. Więc zatrzymajmy się na tych stwierdzeniach. Tak analizujemy po kolei różne stwierdzenia, więc zacznijmy od tego, wyrósł przed nim jak latorośl, albo jak młody pęd. Młody pęd, wyrósł jak latorośl, młody pęd. Sposób pojawienia się Jezusa na świecie był całkiem zwyczajny. Nasz Pan nie pojawił się tu na świecie w sposób niezwykły. No bo jak wiemy, urodził się tak jak każde inne dziecko się rodzi. Nie przybył nagle w wielkiej chwale, gotowy, nie wiadomo skąd mąż. Wielki mąż, o którym nikt nie słyszał, a on gdzieś tam był i nagle się pojawił. Skupił na siebie całą uwagę świata. W jego pojawieniu się tu na ziemi nie było nic sensacyjnego. Urodził się zwyczajnie jak niemowlę, o jak Zuzia, parę miesięcy wcześniej. Było głodne to niemowlę. Był głodny nasz Pan? Był głodny. A płakał, jak był mały? Myślę, że płakał. Tak jak Zuzia czasami płacze. O, już zauważyła, że on nie mowa, już patrzy na mnie. A potem według normalnych praw dorastał do pełnoletności. Był oczywiście bardziej, był mądrzejszy niż jego rówieśnicy, był bardziej pewnie poważny niż rówieśnicy. Nie interesowały go takie różne głupie rzeczy, jak to czasami młodych ludzi, no bo on wyrastał inaczej. Ale na pewno nie było w nim jako chłopcu, dziecku takiej różnicy, żeby się powszechnie wszyscy nim dziwili. Co to za dziecko? Ktoś powie, a tak chyba troszeczkę przesadziłem, że w jego urodzeniu i pojawieniu się na ziemi nie było nic nadzwyczajnego. Było coś nadzwyczajnego, było. Były niezwykłe rzeczy, ale zostały przez Żydów albo przeoczone, niezauważone, albo wytłumaczone inaczej. Na przykład, co było niezwykłe? Że nasz Pan urodził się z dziewicy, czyli tak gdyby nie miał ojca takiego tutaj ziemskiego. O czym zresztą było przepowiedziane, że tak będzie. Ten sam Izajasz, którego analizujemy, ale w rozdziale 7, a w wersecie 14, czyli cofniemy się, jak ktoś nie zamknął swojej Biblii, Izajasz 7, 14, mówi o znaku, który miał być dla narodu żydowskiego właśnie, że się narodzi coś bez ojca. Narodzi się kiedyś dziecko bez ojca. Dlatego sam Pan da wam znak. I było to nazwane właśnie znakiem, jako po którym mieli Żydzi poznać, że to jest ten ktoś. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Panna pocznie i porodzi syna. I to miał być znak dla Żydów. A gdy Panna poczęła i porodziła syna, jakoś nikt Izajasza 7,14 nie pamiętał. To, że ten fakt został przypomniany przez anioła w śnie Józefowi, wskazuje, że nawet poczciwy Józef, bo sądzimy, że to był poczciwy, uczciwy człowiek, prawda? Nawet Józef tego nie pamiętał. Jak to się działo? Czyli jak widzimy, mieli pewnych rzeczy się nie czyta. Są w Biblii różne rzeczy, pewnych rzeczy się nie czyta. Tak jak podobno u Świadków Jehowy, wczoraj mi ci, którzy tam byli, prawda, na tej pamiątce, gdzie usługiwałem, to podchodzili i mówili, bo tam akurat pieśń 372, Pan Ryszard Świątyni śpiewali, tam się potem niektórzy starsi bracia rozczulili, że pamiętają tą pieśń, gdy mieli 10 lat, prawda? Jeden z nich zaczął jeszcze jakąś inną pieśń, którą kiedyś było cytować i widzę, on z pamięci cytuje, nie ma końca, wszystko ma w głowie, całe te wszystkie pieśni, no ale to na marginesie, ale tam było, że o fałszywych nauczycielach, to też mówili, że w tej chwili wszystkie wersety, które mówią o fałszywych nauczycielach, to są niedostrzegane. Mateusz, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, pomijane w ogóle celowo, nikt nawet nie wie, że Biblia o tym pisze, no bo oni Biblię takiej nie znają, znają tylko to, co jest im przed napisane w ich czasopisach, ale to tak na marginesie. Więc nawet poczciwy Józef, to jest taka poważna, też niektórzy, jak nie lubimy pewnych prawd, albo jak sądzimy, że pewne prawdy za bardzo by, nie wiem, nas kompromitowały, czy objawiały, albo blisko naszej kompromitacji były, to my tych wersetów nie lubimy. Nie czytamy, jakby ich w Biblii nie było. Żydzi też nie lubili pewnie czytać o tym, że ich Mesjasz będzie taki nijaki, tam siedzi jakiś panny urodzin, w jakimś mieście niezbyt dobrze popularnym, prawda, co dobrze, tak, że tam może z Nazaretu wyjść co dobrego i że będzie taki, nie wiem, będzie taki zwykłym człowiekiem. No to jakoś było to napisane, ale to nigdy, no czeka, wbrew temu, co było napisane, czekali na kogoś wielkiego i wspaniałego. A mieli napisane, że to nie będzie nikt wielki ani wspaniały, tylko tak się urodzi właśnie, w takich różnych niepozornych okolicznościach. I nawet zobaczmy, poczciwy Józef, będąc synem tego narodu, chodził do synagogi, tam czytali, co tam rabini wybrali, no i pewnie pomijali przez lata te wszystkie rzeczy. No pewnie nie pasowały im do wizji, gdzie to taki Mesjasz, to chyba się to wszystko coś Izajaszom i tym wszystkim innym pomyliło. Bo zobaczmy, gdy Józef chce, jak wiemy co Józef chciał zrobić. Porządny człowiek Józef chciał opuścić swoją przyszłą żonę Marię, co zachował się, ktoś powie, to bardzo brzydko chciał zrobić, a bardzo ładnie chciał zrobić. Bardzo ładnie, ponieważ gdyby tego nie zrobił, no to jego żona się dopuściła zdrady, tak? Taka była jego przyszła żona. W czasie, kiedy powinna być mu wierna między tym, tak, no gdyby tam zaręczynami, a ślubem, no zaszła w ciążę z kimś, no bo jest w ciąży, no to no przecież nie z Józefem, tylko musiała być niewierna. No to teraz co? Trzeba, że tak powiem, według prawa powiedzieć starszym, że ona tak zrobiła i ukamienują ją. To żeby ją ratować jej życie, to mówi ucieknie, a jak ucieknie, to co? Weźmie winę na siebie. Wszyscy powiedzą, to Józef zrobił jej dziecko i zaraz ją zostawił z dzieckiem. No i w sumie porządnie się zachował, bo w ten sposób wszyscy by jej współczuli i pomagali. I to dziecko by wychowywała jako samotna matka. No ale Bóg, widząc jego zamysły, mówi, trzeba zainterweniować, bo to tak, ja po to wybrałem Marię na matkę, a Józefa, porządnego człowieka, na opiekuna Jezusa, żeby miał taką rodzinę, żeby ta Maria się sama z tym dzieckiem nie musiała, że tak powiem, opiekować. Więc on chce uciekać, no to widzieliśmy, boska interwencja, anioł przychodzi, i żeby temu Józefowi sprawę przywołać, no to mu, gdzie to jesteśmy, tak, Mateusz, pierwszy rozdział, 18-23. Musi mu przypomnieć pewne fakty i przypomina mu Izajasza. Przecież Józef mógłby wiedzieć o tym, że tak pisało Izajasza. Poczekajmy. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. I anioł mu cytuje. Izajasza 7,14. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. No i, a ktoś powie, no to czemu ten Józef nie zna Izajasza 7,14? To musiał może anioł specjalnie przyjść i mu przypomnieć, no powinien znać, no ale to nie była jego wina, on nie był uczonym w piśmie ani faryzeuszem. Rabini o tym nie mówili. Rabini tego nie czytali Żydom. Bo rabini uznali, że zapowiedzi przyjścia Mesjasza się nie nadają do propagowania. Oni mieli pewnie inną wizję i pomijali te wszystkie wersety. Pomijali Psalm 22, pomijali Izajasza 53, cały rozdział, który my teraz rozważamy. No gdzież Mesjasz w takiej formie? No wszystko to mieli. Bóg spełnił swoje, że tak powiem, swoją rolę, zawiadomił swój naród w proroctwach, zapowiedział, że właśnie w takich warunkach przyśle im ich Mesjasza. I co z tego? Potem nawet Józefowi trzeba było cudownie przypominać o Izajaszu 7,14. No już o innych rzeczach nie mamy, bo chodziło tylko o to, żeby on w tym przypadku nie bał się tego, że panna porodziła syna. A gdyby pamiętał o tym, to pomyślał sobie, no moja żona jest w ciąży, nie ze mną, ale Izajasz 7,14 pisał, że tak kiedyś miał być. Czyżby to był ten moment? Prawda? Nie przyszło mu te myśli do głowy, ale anioł przybył. Czyli znowu widzimy, że Bóg się włącza tam, gdzie człowiek z powodu swojej niedoskonałości, niemocy nie jest w stanie coś zrobić. O tej samej drodze rozwijania się Jezusa jako młodego pędu, małego dziecka żydowskiego, i to nie z królewskiego rodu, do wielkiego króla wieku tysiąclecia, na który będzie panował nad całą ludzkością, traktuje jakże Ezechiel 17 rozdział. To właśnie dlatego, że ja mam te takie ciągle boczne, to się zrobiło takie dużo tych wykładów, prawda, bo gdybym tylko omawiał, co mówi Izajasz, no ale jak zacząłem to przygotowywać, to nie mogłem, bo to już ma być całościowe przedstawienie i się bardzo cieszę, że się na to sam zdecydowałem, bo przede wszystkim ja dużo na tym skorzystałem, gdy to wszystko robiłem, zaglądanie w bok i poprawianie tych tłumaczeń i te wszystkie dygresje. Na przykład taki Ezechiel 17, 22-24. Też mówi o powołaniu kogoś takiego niepozornego. Tak mówi Wszechmocny Pan. To ja wezmę i to w sposób taki, że tak powiem, niejasny jest to powiedziane, a im bardziej niejasne, tym lepsze. To ja wezmę z wierzchołka wysokiego cedru, z najwyższego jego gałązek, delikatną różdżkę. No to rość, młody pęd, delikatna. I zasadzę na wysokiej i wyniosłej górze. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę i wypuści pędy i wyda owoce i stanie się cedrem potężnym. I będzie pod nim mieszkać wszelkie ptactwo każdego skrzydła. Tak dosłownie jest. Wszelkie ptactwo każdego skrzydła. W cieniu do gałęzi zamieszkają. I poznają wszystkie drzewa polne, że ja Pan poniżyłem drzewo wysokie, a wywyższyłem drzewo niskie, że ususzyłem drzewo świeże, albo zielone, albo wilgotne, można to różnie tłumaczyć, a sprawiłem, że zakwitło drzewo suche. Co my tutaj mamy? Bóg mówi, że weźmie z wierzchołka wysokiego cedru. Ten cedr to naród żydowski. Wierzchołek, tak, ten wierzchołek to jest linia Dawida, która była Izrael się wzniósł do najwyższych wyżyn za króla Dawida. Więc on mówi, że z tego wierzchołka wysokiego cedru, czyli narodu żydowskiego z linii Dawida, najwyższego, największego króla, z najwyższych jego gałązek weźmie delikatną różdżkę naszego Pana. Nasz Pan, jak wiem, był z tej linii. I zasadzę na wysokiej górze. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Tą wysoką górą jest Morskie Statko. Klasa Morskiego Statka pokazana jako wysoka góra, bo ona kiedyś, oni mieli być kiedyś górą królestwa. Czyli z potężnego cedru narodu żydowskiego, z najwyższego wierzchołka wybiera malutką różdżkę naszego Pana i zasadza go jako króla, jako nowej góry izraelskiej, czyli tego przyszłego królestwa. I wypuści pędy i wyda owoce i stanie się cedrem potężnym. No to oczywiste, rozumiemy, jak się to rozrośnie, nasz Pan. I będzie pod nim mieszkać ptactwo każdego skrzydła. To ptactwo każdego skrzydła to ludzie, wszystkich narodów. Bo tutaj porównanie do ptaków każdego skrzydła. W cieniu jego gałęzi zamieszkają. Cień to ochrona. W cieniu gałęzi w ochronie, które daje drzewo przed upalnym słońcem. I poznają wszystkie cedry polne, te wszystkie cedry polne, to wielcy na ziemi. Drzewo jest symbolem wielkich w Biblii. Poznają wszystkie cedry polne, czyli wielcy na ziemi, że ja Pan poniżyłem drzewo wysokie, a wywyższyłem drzewo niskie. To mamy ciekawą sytuację. Poniżył jedno drzewo wysokie, a wywyższył drzewo niskie. Do czego to jest aluzja? To drzewo wysokie, które zostało poniżone, to jest królewska linia Dawida przez Salomona, która została poniżona, a została wywyższona drzewo niskie inne, czyli też linia Dawida, ale nie królewska linia Dawida przez Salomona, tylko przez Natana, a Natan nie był królem. Natan to przy okazji to był ten syn, który mu się urodził Dawidowi z Betsaby, prawda? Ale on nie był nigdy królem i potem ta linia Dawidowa przez Natana nie była taka wysoka, bo nie była królewską, bo przez Salomona była królewska. I potem mówi, że ususzyłem drzewo świeże albo zielone, czy tą linię przez Salomona ususzył, a sprawiłem, że zakwitło drzewo suche, czyli ta linia przez Natana. Poniżenie królewskiej linii Dawida przez Salomona widoczne jest w tym, że Maria, ta zobaczmy jak to nastąpiło to poniżenie, że Maria, matka Jezusa, była potomkiem Dawida przez, ktoś wie? Maria była potomkiem Dawida, ale przez Natana, czy przez Salomona?
Natana.
Przez Natana. Który nie był królem w Izraelu. Chociaż Józef, mąż Marii i powiedzmy opiekun Jezusa, bo chyba trudno nazwać go ojczymem, prawda? Ojczym to chyba by było, no albo może ojcem, ale wiem, że myślałem, że w naszej literaturze czasami termin opiekun, prawda? A natomiast Józef, który był prawowitym mężem Marii, no i opiekunem naszego Pana, był potomkiem Dawida przez Salomona. Była przez Salomona. Stąd mamy różnicę w genealogii między Mateuszem i Łukaszem. Czasami niektórzy wyżsi krytycy mówią, że to jest jeden z dowodów, że Biblia kręci, że jest taka ludzka, ta sobie piszą, jest to, że jak się czyta rodowód naszego Pana w duchu Ewangelia, to on jest dwa razy inny. No i mówię, no to jak to? To w końcu jest, albo miał takich przodków, albo miał innych przodków, a to raz tak. Bo raz rodowód idzie po Salomonie, a raz rodowód idzie po Natanie, bo raz chciano pokazać Józefa, a raz Marię. Z tym, że nie jest to wypunktowane, prawda, tak? Tylko idzie tak, no i teraz możemy sobie porównać. Mateusz podaje rodowód Jezusa po Józefie i wywodzi go od Dawida przez królewską linię Salomona. Porównajmy, nie będę czytał całego tego rodowodu, bo to się zaczyna od samego pierwszego wersetu, prawda? A ten spłodził tego, a ten tego, po co na wszystkich po drodze? Więc ja już tu tylko wypisałem, że Mateusz 1, 6, 7, 16 wystarczy. Czyli zobaczmy do 6. A Jesse był ojcem Dawida, Jesse był ojcem Dawida, króla. A Dawid zrodził albo spłodził z żony Uriasza Salomona. Czyli mamy Jesse, ojciec Dawida. Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. A Salomon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Józefa. Czyli tutaj mamy Jesse, Dawid, Salomon. 6-7 werset pokazuje. A 16 werset. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodzi się Jezus, zwany Chrystusem. Czyli mamy pokazaną, że od Dawida przez Salomona i dochodzimy do Jakuba, który był ojcem Józefa, a on był mężem Marii. Czyli Józef był z królewskiej linii, że tak naprawdę pochodził. Może powiedzieć z tego cedru wywyższonego, świeżego, zielonego. A gdybyśmy zajrzeli do Łukasza, 3 rozdziału, Łukasz 3, to tam wystarczy tylko porównać dwa wersety, 23 i 31. Łukasz 3, 23. A Jezus, rozpoczynając działalność, miało lat około 30, a był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, synem Józefa. I teraz 31. Syna Melei, syna Menny, syna Mataty, syna Natana, syna Dawida. I tu jest, tak, syna Natana, jak wracamy do Dawida, syna Natana, syna Dawida, czyli jest przez rodowód pokazany przez Natana. No a wiadomo, że Maria była prawdziwą matką naszego Pana. Józef był takim tylko opiekunem, więc nie był jego prawdziwym ojcem. Z tego wniosek, że linia przez Natana została bardziej wywyższona, bo można powiedzieć, Mesjasz urodził się z linii Natana. Natomiast Józef, linia Salomona została pominięta, chociaż także w jakiś sposób uznana, bo Józef miał prawo być opiekunem jego. Jako korzeń, kolejne sformułowanie, jako korzeń z ziemi suchej. Z suchej ziemi, jak wiemy, nikt się nie spodziewa zwykle żadnego plonu. Sucha ziemia nic nie wyurodzi. A tutaj była latorość, młody pęd i rośnie z ziemi suchej, no wbrew logice. No sucha ziemia to nie wyda pewnie płonu, bo to nawet jak to się wygiełkuje, to nie dostanie wilgoci, to wysuszy się. Więc możliwe są tutaj dwa znaczenia. Jedno znaczenie to sugeruje chociażby Ezechiel 17:24, że nasz Pan pochodził z niekrólewskiego rodu Izraela, Natana. Zwłaszcza, że tam jest użyte stwierdzenie, zakwitło drzewo suche. czyli linia nie królewska, wydała Mesjasza króla. Prawda? Z linii Natana, który nie był królem, kiedyś tam wśród następnych jego potomków urodził się z Marii Jezus. Albo, może też to się odnosi, to jest równie logiczne, ta ziemia sucha, do stanu utraty przez naród żydowski niezależności i własnych królów, gdyż jak wiemy ostatecznie, królewskie rody Izraela wszystkie pozamierały, wymarły, naród poszedł do niewoli i to do obcej ziemi. W końcu z tej niewoli powrócił do siebie, ta niewola babilońska się skończyła, ale już nigdy tak naprawdę nie był królestwem niezależnym, który miałby swojego własnego króla. Zawsze był poddany obcemu panu. Jak nie babilońskiemu, to medoperskiemu, a potem przyszedł grecki, a potem przyszedł rzymski i tak aż do czasów naszego pana. Czy w takich okolicznościach można było się spodziewać narodzenia króla i Mesjasza? Z takiej ziemi suchej? Naród w niewoli, który już nawet nie ma własnego króla? Z pewnością z ludzkiego punktu widzenia nie należało się niczego takiego spodziewać, ale Bóg nie rezygnował. Bóg nie rezygnował. Izajasz 11 rozdział, dzisiaj dużo tego Izajasza cytujemy. Izajasz 11, 1 i 10. Izajasz 11, 1. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzenia wyda owoc. I potem przechodzimy od razu do wersetu 10. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który stanie jako sztandar ludów, a jego odpoczynek będzie wspaniały. To lekko tłumaczenie poprawiam, no bo a jego odpoczynek będzie wspaniały. Chodzi o odpoczynek z Bogiem, do którego doprowadzi ostatecznie nasz Pan poprzez swoją działalność. Nie miał postawy, przechodzimy do ostatniego sformułowania tego wersetu i na tym nasz wykład zakończymy, czyli zakończymy się na wersecie drugim. Nie miał postawy ani dostojeństwa, byśmy mieli na niego patrzeć, ani piękna, abyśmy znaleźli w nim upodobanie. To jest reszta wersetu numer 2. I tutaj mamy prawdziwy powód nieprzyjęcia Jezusa przez Izrael. Nie miał postawy ani dostojeństwa, ani piękna, aby mógł się nam podobać, abyśmy mogli na niego patrzeć. Izrael nie czekał na takiego Mesjasza, na takiego króla nie spodziewał się takiego Mesjasza, ani takiego króla. Ich cielesne umysły oczekiwały na prawdopodobnie wielkiego wodza z silną armią, który przyjdzie, stanie na czele narodu i poprowadzi naród na Rzym i go wyzwoli spod jarzma Rzymu i uczyni wielkim królestwem, a później to wielkie królestwo zapanuje na całej ziemi i wszyscy religię prawdziwą od Żydów przyjmą, bo naród żydowski będzie taki wielki. To były ziemskie, ludzkie oczekiwania człowieka. Nie cenili Żydzi w naszym Panu jego cichości ani pokory. Nie pasowały im do tego obrazu. Cichość i pokora naszego Pana. Dzisiaj też cichi i pokorni są nieszanowani, prawda? Cichy i pokorny, no to wykorzystać go. Wykorzystać. To nadaje się. Głupi. Jak głupi, to niech cierpi. Nie widzieli żadnego piękna w samej zasadzie sprawiedliwości jako takiej. I jeżeli ta zasada sprawiedliwości nie służyła im samym celom, to nie zważali na sprawiedliwość. To jest typowa reakcja człowieka. Człowiek dzisiejszy szanuje sprawiedliwość tylko wtedy, gdy ma w tym swój własny interes. Gdy jakąś krzywdę poniósł, to mówi, gdzie jest sprawiedliwość? To niesprawiedliwe. I czasami ma rację, bo został słusznie skrzywdzony i nagle się obudziło w nim pragnienie sprawiedliwości. Ale gdy sam jakieś korzyści odnosi z niesprawiedliwego układu, wcale mu to nie przeszkadza. Chociaż zasada sprawiedliwości jest tak samo naruszana, jak była przed chwilą naruszona w przypadku tak wobec niego przez kogoś być może. Wadusel kiedyś napisał bardzo mądrze w którymś tomie, chyba czwartym, gdy pisał o komunistach, prawda, którzy o tą sprawiedliwość tam domagali się i walczyli o tą równość, żeby znieść. No to też pisze, że tak długo walczą o tą sprawiedliwość i o nią bojują i o niej mówią, piszą, jak długo ponoszą, są na pozycji tej straconej, słabszy, są wykorzystywani i tracą z powodu niesprawiedliwego układu, porządku rzeczy. Z chwilą, gdy oni odzyskają te prawa, mało tego, zaczną sami tą władzę sprawować, to dopiero pokażą, jak dostaną sprawiedliwość, prawda? Potem w ich wydaniu nie będzie nadal sprawiedliwości, tylko teraz się zmienią. Oni wcześniej ciemiężeni, może cierpiący, teraz są u władzy i teraz oni będą gwałcić sprawiedliwość, żeby inni cierpieli jej kosztem. I to jest właśnie cała historia ludzkości. Człowiek zawsze, tylko wtedy się domaga sprawiedliwości, jak sam został potraktowany niezgodnie z nią i z tego powodu poniósł szkodę i cierpi. Wtedy domaga się sprawiedliwości. Ale gdy sam ją gwałci i ma z tego korzyści, wcale mu to nie przeszkadza, że jakaś niesprawiedliwość się dzieje. No i nie inaczej było u Żydów. Sprawiedliwość jako taka była im obca. Nie pociągała też ich droga ofiary, którą szedł nasz Pan i do której zapraszał swoich naśladowców. Żydzi nie pragnęli wyzwolenia z tej niewoli, z której Jezus chciał ich uwolnić. A co Jezus do nich mówił? No, mamy tutaj, nie wiem, no nie mam zacytowane skąd, ale mówił do nich: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie, a dosłownie ja wam dam odpocząć. Co miał pan na myśli, mówiąc: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni? Miał na myśli: chodźcie do mnie ci, którzy jesteście spracowani i obciążeni walką z grzechem, który nie możecie wygrać. Próbujecie spełniać zakon, ale wam się nie udaje. Zakon ciągle was potępia. Próbujecie żyć sprawiedliwie, dobrze, żeby zasłużyć na życie wieczne i nie macie tego życia wiecznego. I no jak gdyby męczycie się, walczycie i jesteście na przegranej pozycji. Więc jak już was ta walka o sprawiedliwe, dobre postępowanie znużyła, zmęczyła, bo nie przynosi efektu, to przyjdźcie do mnie, którzy walczycie, a zauważmy, którzy walczycie i nie możecie tego życia wiecznego wywalczyć, no bo przez zakon nie będzie zbawione żadne ciało. Więc jak ktoś walczy i mu się nie wydaje, więc nasz Pan mówi: przyjdźcie, a ja wam dam odpocząć. Jaki odpoczynek nasz Pan oferował? Odpoczynek w usprawiedliwieniu z wiary. Nie możecie wywalczyć własnej sprawiedliwości pod zakonem, który dałby wam życie wieczne, bo postępujecie tak, jak zakon sobie życzy, to przyjdźcie do mnie, a ja tę sprawiedliwość wam dam na podstawie waszej wiary. Przypiszę i będziecie uznani za sprawiedliwych, którymi nie jesteście. Będziecie mogli przychodzić potem do Boga, poświęcać, już miał na myśli, prawda, dalekosiężne rzeczy, nawet wybieranie klasy do Bożego łącznie z Kościołem na początku. No, a żeby przyjść do Kościoła, trzeba było być sprawiedliwym, prawda? No, a nasz Pan to wszystko ofiarował. Ale było to skierowane tylko do tych, którzy byli spracowani i obciążeni walką z grzechem w sobie. Większość Żydów nie była zmęczona walką z grzechem w sobie. Byli najwyżej zmęczeni może Rzymem, który im doskwierał. Wojska rzymskie, władza rzymska, to ich męczyło. Podatki musieli płacić obcemu, więc chętnie by powitali króla Mesjasza, który by ich z tej niewoli wyzwolił. Bo niestety Żydom bardziej doskwierała niewola Rzymu niż ich własne grzechy. A nasz Pan szukał takich, którym bardziej doskwierała niewola grzechu. I mówi: jak ci niewola grzechu doskwiera, to ja mam co dla ciebie ofertę. Mogę być królem, który cię z tej niewoli wyprowadzi. Wodzem, który stanie na czele i cię z tej niewoli wyprowadzi. Ale ja się w niewoli grzechu, mówi większość Żydów, dosłownie Pan powiedziała, my się dobrze czujemy z naszymi grzechami. My tu nie potrzebujemy żadnego pozbycia się tychże grzechów. Bardziej Rzymian nam przegoń, to będziemy bardziej zadowoleni. Nasz Pan miał dla nich inną ofertę i dlatego też nie trafił ze swoją ofertą w oczekiwania Żydów. Nasz Pan tę samą ofertę ma do dzisiaj. Też oferuje prawdę tym, którzy miłują prawdę i sprawiedliwość dla niej samej i gotowi są pozbywać się zła, niedoskonałości z siebie na korzyść prawdy i sprawiedliwości. Oto okazuje się, że do dzisiaj o to jest bardzo, bardzo trudno. To nie tylko Żydzi wcale nie czuli się źle w niewoli i grzechu, w której byli. Większość ludzi, dzisiejszych chrześcijan, nawet ci, którzy znają bardziej prawdę niż przeciętnie, także wcale nie są zmęczeni walką z grzechem, niewolą grzechu, w której się znajdują. Czują się całkiem komfortowo i dlatego ciągle są w tej niewoli i przegrywają tą walkę cały czas. I w tym momencie się zatrzymamy, bo czas już jest stosowny. Kolejna część będzie następnym razem. Skoro udało nam się zrobić tylko wersety 1 i 2, zostało nam jeszcze 9, więc co najmniej kolejne 2 wykłady będą, ale po co zapowiadać? Będzie tyle, ile trzeba. Dziękuję Państwu za uwagę i niech Pan te myśli pobłogosławi dla korzyści nas wszystkich.